Proszę bardzo.
Zacznę od tego Pokrowska i tego wjazdu, które tam jakieś telewizje pokazały, a przecież to nie... Z tego, co jest chyba ogólnie wiadomo, to ta sytuacja w Pokrowsku dalej nie jest jednoznacznie wyjaśniona. To,
proszę pana,
to jest jedno.
No, pan.
Druga sprawa, to w tym obrazie, jakim tu pan stworzył, ja myślę, że istotne by było dodać przed 24 lutego orędzie Putina, które on wyraźnie powiedział, że go interesuje nie tylko Ukraina, ale także Polska i w ogóle przywrócenie stanu pierwotnego. Bo tak jak o tym nie wiemy, to uważnie słuchając, to by można odebrać, że to Ukraińcy zaatakowali Rosję. My, ponieważ wszyscy wiemy, znamy realię, to wiemy, że, ale no, w tej interpretacji to tak by wynikało. I tu jest istotne, dlaczego Putin mógł zadeklarować, że on jest zmuszony, czy uważa, że musi przywrócić układ ten jałtański, bo tutaj przecież o tym mówimy, pozostał odpowiednio napompowany dolarami, poprzez Nord Stream, jeden czy drugi świetnie tej sprawie służył. I jeżeli o tym też nie będziemy pamiętać, czyli to był biznes, wiemy, złotej Angeli, ale to tylko takie ma przypomnienie. I jeżeli to nam umknie, to rzeczywiście nie zrozumiemy, że ta wojna jest także polską wojną. Bo takie myślenie, że nasza chata z kraja, że Putin jak załatwi czy upora się z Ukrainą, to na tym się sprawa zakończy, to na tyle chyba świadomości jesteśmy, że mieliśmy, często się mówi, że jesteśmy w sytuacji roku 38, nie? Tam mieliśmy Adolfa z określonymi ambicjami, teraz mamy tu. Więc myślę, że, bo to w takiej konwencji felietonu, to wszystko rozumie, że te uproszczenia, które pan przyjmuje, ale co najmniej do tych fundamentalnych rzeczy to nie można mówić na podstawie tej jednej relacji. Rzeczywiście, że się wjeżdżały jakieś tam samochody, że po prostu jest ta interpretacja, że Budapeszt, mówimy wszystko ostatnie, że to wykazało, że Putin wygrał na polu, niestety nie wygrał. Rzeczywiście dostanie jeszcze ten czas i rzeczywiście te strony pewnie są bardziej skłonne do rozmowy, bo niestety, jak wiemy, to tutaj Europa, to pan wielokrotnie powtarzał, że to niby było na tej zasadzie, że jeżeli nie Trump, to Europa przecież, zresztą wielokrotnie deklarowała się, że jest w stanie pomóc i rozumie, że wygrać. Przepraszam za długi wywód, ale...
Proszę państwa, nie podzielam tego punktu widzenia. Od razu muszę się zastrzec i przypomnę to, co mówiłem o podobieństwie, o pewnych analogiach. Każda analogia jest kulawa, ale o analogiach między kryzysem karaibskim a sytuacją na Ukrainie. Proszę?
Nie, 38 rok.
Nie, dlaczego? Kryzys karaibski jest znacznie lepszym przykładem. Przecież to nie Kuba napadła na Stany Zjednoczone, tylko Stanom Zjednoczonym nie udała się inwazja w Zatoce Świń. W związku z tym, ponieważ nie było innego sposobu, żeby pozbyć się sowieckich rakiet z głowicami atomowymi zainstalowanymi na Kubie, to prezydent Kennedy musiał, że tak powiem, na krawędzi wojny nuklearnej stanąć. Na szczęście się to, ale przecież jak powiadam, Kuba była państwem suwerennym. Mogła...
Panie redaktorze, mocarstwo takie, jak jest Stany Zjednoczone, mogą sobie pozwolić, żeby 90 mil od ich brzegu zainstalowane zostały takie...
Proszę pana, Rosja też jest mocarstwem.
Ale czy na Ukrainie zostały zainstalowane jakieś rakiety?
Proszę pana, nie zostały, bo gdyby zostały, prawdopodobnie by do tego nie doszło. Wojna by wybuchła znacznie wcześniej i miałaby znacznie bardziej okrutny charakter. Nie, nie, wie pan, najlepiej, ja kiedyś miałem zajęcia ze studentami. Kiedyś miałem zajęcia ze studentami i jeśli mówiłem im, że jak chcą komentować postępowanie jakiegoś polityka, to powinni się wczuć w niego, starać się myśleć tak, jak on myśli, chcieć tego, co on chce i odpowiednio do tego, no krótko mówiąc, żeby się empatią kierować. I teraz postawię takie pytanie. Czy państwo uważacie Putina za wariata? On ma różne wady, z całą pewnością, ale wydaje mi się, że wariatem nie jest. A jakbyśmy potraktowali człowieka, jakbyśmy go nazwali, człowieka, który powiada tak, który rozumuje w ten sposób. Nie mogę wciągnąć walizki na piąte piętro, bo jest za ciężka, to jeszcze worek sobie założę na plecy, to wtedy mi będzie łatwiej. No to takiego człowieka musielibyśmy uznać za wariata. Nie, bez dwóch zdań. Tymczasem, jeśli Putin wariatem nie jest, to proszę mi podać chociaż jeden powód, dla którego, skoro tak ciężko mu idzie z Ukrainą, bo po stronie Ukrainy wojuje cały Sojusz Północnoatlantycki i Stany Zjednoczone, nie tylko zresztą Sojusz Północnoatlantycki, ale wszyscy wasale Stanów Zjednoczonych, Japonia, Korea Południowa i Australia i tak dalej, to skoro mu tak ciężko idzie z Ukrainą, że w ciągu 3 lat 20% terytorium ukraińskiego zajął, to teraz by sobie założył worek dodatkowy na plecy i co? Zaatakował Polskę, bo co? Po co? No dlatego ja po prostu, wie pan, no mówię, nie jestem żadnym wielbicielem Putina. Uważam, że on ma dużo wad i tak dalej. Nie chciałbym mieszkać w Rosji. Natomiast no, trzeba zachowywać, że tak powiem, rozsądek w ocenie sytuacji. Jeszcze raz powiadam, kiedy w 1999 roku państwa środkowej Europy przystąpiły w grudniu 1999 roku do NATO, w ten sposób NATO przybliżyło się nie na 90 mil do granic Rosji, tylko do samej granicy Rosji. Rosja nie protestowała. Dlaczego? A dlatego, że 2 lata wcześniej zawarła porozumienia paryskie z Amerykanami. I natomiast jeżeli jakieś państwo, w tym przypadku prezydent Obama, wysadza w powietrze porządek lizboński, sprawiając, że żadnego porządku politycznego w Europie w tej chwili nie ma, to w tym momencie, jak to Rzymianie starożytni mówili, beatus quitenet, szczęśliwy ten, kto trzyma. Dlaczego Putin zajął Krym? Dlatego, że zmienił się rząd na Ukrainie, a poprzedni prezydent, ten, jak on się tam nazywał, Janukowycz, podpisał porozumienie z Rosją o przedłużeniu dzierżawy bazy morskiej w Sewastopolu do 40 tam któregoś roku. Nowy rząd prawdopodobnie by ten traktat anulował. W związku z tym Rosjanie po prostu nie chcieli się hazardować, denerwować się, co zrobił ukraiński rząd, tylko Krym po prostu zajęli. Takie są, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. No, to muszę się odwołać do takich podstawowych rzeczy. Stwórca Wszechświata, jak stwarzał świat, to Biblia nas o tym poucza, każdego dnia stwierdzał, że to, co stworzył, to było dobre, a nawet bardzo dobre. Co więcej, świat funkcjonuje według pewnej zasady przyczynowości, że z określonych przyczyn musi wystąpić określony skutek. Pytanie, czy ta zasada jest dobra, czy nie? Ona jest bardzo dobra, bo gdyby jej nie było, wyobraźmy tylko sobie, że tej zasady nie ma, to co byśmy mogli powiedzieć o świecie? Nic. Świat by się nam jawił jako chaotyczne kłębowisko, o którym nic byśmy nie mogli powiedzieć. A skoro istnieje zasada przyczynowości i z przyczyn wynikają skutki, to dzięki temu możemy świat badać, możemy odkrywać prawa nim rządzące i tak dalej. Więc ta zasada jest bardzo dobra. Ale skoro tak, to musimy pamiętać, że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. I dlatego mówiłem, że w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. A jeżeli polityk nie przyjmuje do wiadomości faktów, to prędzej czy później bardzo się sparzy. Prędzej czy później bardzo się sparzy. Ja rozumiem, że w interesie, to zresztą mówiłem, w interesie Ukrainy jest to, żeby ta wojna się rozlała poza terytorium ukraińskie. Najlepiej na niektóre państwa środkowej Europy. To ja rozumiem. I każdy sposób, żeby przekonać ludność tych obywateli tych państw, że to jest ich wojna i tak dalej, to jest dobry. Ale tak po chamsku zupełnie, to zapytam, czy to, że na Ukrainie wyżynają się Ukraińcy z Rosjanami, to jest dobra wiadomość czy zła? Po chamsku zapytam. Bo ja potrafię sobie wyobrazić jeszcze gorsze wiadomości, że na przykład Rosjanie wyżynają się z Polakami w Polsce.
Ale to kto na kogo brada?
Proszę pana, Rosja napadła na Ukrainę. No i co? No i co w związku z tym?
A co mieli zrobić Ukraińcy?
No,
poddać się?
Proszę pana,
tak jak na Krymie.
Proszę pana, nie dopuścić do wojny. Zadaniem, proszę pana, co jest głównym zadaniem rządu? Czy ściąganie niebezpieczeństwa na własne państwo, jak najszybsze, czy też odwracanie od własnego państwa niebezpieczeństw. To zresztą, co tu daleko szukać? Ewangelia jest bardzo, tam w Ewangelii jest bardzo dobre, są bardzo dobre wskazówki, takie praktyczne. Jak Pan Jezus mówi tak, jak jeden król szykuje wojnę z drugim królem, to co najpierw robi? Najpierw siada i oblicza, czy w 10 tysięcy wojska może stawić czoło tamtemu, który idzie w 20 tysięcy. I jeżeli dochodzi do wniosku, że nie, to co robi? wysyła poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko. Tak mówi Pan Jezus. No więc to właśnie tak powinien zrobić prezydent Zełenski. A ponieważ tego nie zrobił, to teraz stracił 20% terytorium, stracił z 1,5 miliona ludzi, no i nie wiadomo, czy nie straci życia własnego. Jak nie
Co to poselstwo mogło zaproponować?
Proszę pana, ależ zaproponowało. Prezydent Poroszenko podpisał porozumienia mińskie. Ukraiński prezydent Poroszenko podpisał porozumienia mińskie, które były dla Ukrainy znacznie korzystniejsze niż te 28 punktów obecnych. Co mówiły te porozumienia mińskie? Że Ukraina zmodyfikuje swoją konstytucję w taki sposób, że w dwóch obwodach, które pozostaną w obrębie państwa ukraińskiego, wprowadzi autonomię językową. Kropka. Tylko tyle. Tylko tyle. No to... To nie było tak, że nie było alternatywy, tylko prezydent Zełenski to porozumienie zerwał, bo mu prezydent Joe Biden obiecywał gruszek na wierzbie. No, ale to wie pan. No, było tak, czy nie było?
Myślę, że tutaj do kolejnego pytania, bo fakty...
No, bo jak było tak, no to trzeba wyciągnąć z tego wnioski.